O emocjach i rynkach, o takiej emocjonomice można powiedzieć, bo na rynku liczą się dwie emocje. Strach i chciwość. I one się przeplatają w jedną i w drugą stronę. I przez to, że się na rynkach przeplatają, przez to, że zakładają pułapki na to, jak my sami reagujemy, no to właśnie o tych pułapkach, jak ich uniknąć, jak je zauważyć, jak nie tracić na nich pieniędzy, bezpośrednio opowie wam specjalista z dziedziny rynków, czyli Zbyszek Papiński. Zbyszku, zapraszamy!
Dziękuję.
Jakie odczuwasz, Zbyszku, emocje?
Na razie strach, a później chciwość. Na początku muszę się przyznać, że niespecjalnie lubię konkursy inwestycyjne. Kiedyś wynikało to zapewne z tego, że zajmowałem w nich ostatnie miejsca i zwyczajnie zazdrościłem zwycięzcom okazałych nagród. Dopiero później zrozumiałem, że najczęściej w takich zawodach premiuje się podejmowanie niepotrzebnego, nadmiernego ryzyka, co w inwestowaniu za prawdziwe pieniądze jest najkrótszą drogą do bankructwa. Dlatego niektóre takie konkursy mogą być szczególnie niebezpieczne dla początkujących inwestorów, ponieważ utrwalają w nich złe nawyki. Z tym zastrzeżeniem opowiem o swoim udziale w takim konkursie zorganizowanym kilkanaście lat temu przez gazetę giełdy Parkiet. Akurat wtedy na polskim rynku raczkowały kontrakty terminowe na indeks WIG20, więc takie zawody były formą ich promocji. Gra toczyła się za wirtualne pieniądze, a jedynym kosztem był czas poświęcony na zabawę. Zarejestrowałem się i jak to zwykle bywa, zapomniałem o sprawie. Ku mojemu zdziwieniu, kilka miesięcy później listonosz przyniósł mi przesyłkę, w której znalazłem książkę i krótki liścik od redakcji z gratulacjami za zajęcie jednego z czołowych miejsc. Zresztą książka okazała się znakomitą, przydatną lekturą i posiadam ją do dzisiaj. Oto ona, na dowód, że dostałem. Van Tarp, Giełda, Wolność i Pieniądze, poradnik spekulanta, nomen omen. Szczególnie polecam ją nieco bardziej zaawansowanym, początkującym raczej nie, bo można się zgubić po kilkunastu stronach. Podobnie polecam najnowszą pozycję tego autora, wydaną po polsku, Trader Doskonały. Generalnie uważam, że zdecydowanie lepszym pomysłem jest czytanie książek niż na przykład śledzenie newsów na portalach finansowych. I dlatego pozwoliłem sobie dodać jeszcze dwie, które warto przeczytać. W dowolnej kolejności, tak? No dobrze, ale dlaczego ta książka w ogóle trafiła w moje ręce? Długo się zastanawiałem. Okazało się, że nie tylko zapomniałem o konkursie, ale także o fakcie, że po rejestracji zawarłem na rynku terminowym jedną, jedyną transakcję i pozostawiłem otwartą pozycję aż do końca trwania trzymiesięcznej rywalizacji. Akurat tak się złożyło, że wstrzeliłem się w dobry trend i pozostawiłem w pobitym polu większość profesjonalistów. Na pewno pomogło mi szczęście, tym bardziej, że kiedy później spojrzałem na wykres, byłem niemal pewien, że w międzyczasie kilka razy zmieniałbym pozycję, ponosząc dodatkowe koszty transakcyjne i prawdopodobnie ostatecznie uzyskałbym ujemny wynik. Twórca i gorący zwolennik funduszy indeksowych John C. Bogle wyliczył kiedyś, że przeciętny inwestor przegrywa z rynkiem nie tylko wtedy, kiedy samodzielnie dokonuje selekcji akcji, ale także gdy kupuje fundusze indeksowe, czyli takie, które naśladują ruchy całego rynku. Dlaczego? Łatwo poddajemy się emocjom podsycanym przez media. Chętnie kupujemy, kiedy płyną do nas dobre wiadomości, a sprzedajemy, słysząc złowrogie prognozy o nadchodzącym końcu świata. Tymczasem może to po prostu oznaczać, że kupujemy na szczytach, a sprzedajemy w okolicach dna. U mnie ten element w konkursie został w sposób zupełnie prosty wyeliminowany, ponieważ nawet nie wiedziałem o swojej obecności na rynku. Wspomniane wcześniej koszty transakcyjne są, jak to mawia były trener piłkarskiej kadry Jerzy Engel, szalenie ważne. I tak naprawdę należą do tych elementów strategii inwestycyjnej, którą jesteśmy w stanie niemal w pełni kontrolować. Dlatego nie tylko osobiście wybieram biura maklerskie z najniższymi prowizjami, ale także preferuję darmowe rachunki bankowe, ponieważ nie widzę sensu w przepłacaniu w zamian za wątpliwy prestiż bycia VIP-em czy innym platynowym klientem instytucji finansowej. Jeszcze ważniejsze jest powstrzymanie się od zawierania nadmiernej liczby transakcji. Szczególnie dziś łatwo jest wpaść w tę pułapkę, kiedy jesteśmy non-stop bombardowani nowymi informacjami i mamy dostęp do rynków dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nie tylko w komputerze, ale także w smartfonie. Coś mi dzwoni właśnie. No właśnie dostałem rekomendację chyba jakąś. Zaraz na chwilę muszę wyjść. Nie, no dobra, poczekam. Co gorsza, nasz broker czy makler cały czas zachęca nas do zawierania nowych transakcji, bo przecież żyje głównie z prowizji. Dlatego płynie do nas nieprzerwany strumień analiz, komentarzy i rekomendacji. Dla biura maklerskiego brak obrotu równy jest brakowi zysku. Dla nas niekoniecznie. Oczywiście istnieją krótkoterminowe systemy inwestycyjne, często automatyczne, tak zwane roboty, o dodatniej wartości oczekiwanej, czyli po naszemu mówiąc przynoszące regularne zyski. Ale dla zwykłego człowieka, takiego jak ty i ja, może wy i ja, rozsądniejsze będzie wydłużenie horyzontu inwestycyjnego i zmniejszenie liczby zawieranych transakcji. Poza istotnym zredukowaniem sumy płaconych prowizji, w ten sposób zyskujemy jeszcze coś ważniejszego, czyli czas. Moim zdaniem, jeżeli nie zajmujemy się inwestowaniem zawodowo, nie powinno ono nas zbyt mocno obciążać i angażować. Powiedzmy, przejrzenie raz na tydzień, dwa notowań jednostek naszych funduszy czy akcji uważam za całkowicie wystarczające. A jeśli musisz sprawdzać kursy giełdowe czy walut kilka razy dziennie, to dla mnie znaczy, że coś jest nie tak z twoją strategią albo po prostu jej nie posiadasz. Powtórzę, że pomijam zawodowych inwestorów czy spekulantów, nomen omen, lub osoby, które mogą wspomniany czas poświęcić na staranną selekcję aktywów wybieranych do portfela. Taka analiza jest żmudna i na dodatek nie gwarantuje sukcesu. Na przykład spółka na papierze wygląda doskonale i przecenę jej notowań uważamy za znakomitą okazję do zakupów. Tymczasem insiderzy, czyli osoby mające dostęp do poufnych informacji, pozbywają się walorów, ponieważ już wiedzą, że spółka wkrótce straci kluczowego klienta i tym samym skurczą się jej przychody i zyski, a w efekcie spadnie jej wartość. Co w takim razie robić? Albo podjąć wyzwanie ze świadomością możliwej porażki, albo po prostu kupować cały rynek, na przykład za pomocą funduszu indeksowego, ETF. Cały czas niestety czekamy na pierwsze ETF-i, które uruchomi ETF na polski WIG. Ale na razie nikt się nie kwapi, ponieważ nikt nie chce podcinać gałęzi, na której siedzi, czyli robić konkurencji wysokomarżowym, tradycyjnym funduszom. No dobrze, ale od czego zacząć? Na pewno warto stworzyć swój plan inwestycyjny i konsekwentnie go realizować. W pierwszej edycji Elementarza Inwestora zaprezentowaliśmy z Michałem Szafrańskim nasze podejście do tego tematu. Czyli to są te fundamenty. Zaczynamy od uporządkowania finansów osobistych, sprawienia, aby przychody przekraczały wydatki. Na początku dość szybko wyłapiemy niepotrzebne wydatki i zoptymalizujemy budżet domowy. Jednak długoterminowo nasze przychody będą znacznie ważniejsze i na przykład podniesienie kwalifikacji zawodowych lub znalezienie lepszej pracy zwykle przynosi bardziej wymierne efekty niż szukanie genialnej metody inwestycyjnej. Zresztą takiej tak naprawdę to nie ma. Następnie budujemy skromny fundusz awaryjny, powiedzmy 2-3 tysiące złotych, spłacamy długi konsumpcyjne i powoli zbieramy na poduszkę bezpieczeństwa. Dopiero później bierzemy się za inwestowanie, choć w międzyczasie warto poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Mamy też czas, aby ustalić swoje cele finansowe i staramy się je przełożyć na konkretne liczby. Zasady, jeśli ten cel jest krótkoterminowy, na przykład rodzinne wczasy w przyszłe wakacje. Powinniśmy wtedy trzymać się bezpiecznych instrumentów typu lokaty lub konta oszczędnościowe. Nie ma tu żadnej wielkiej filozofii. Po prostu co miesiąc wpłacamy na dobrze oprocentowane konto czy lokatę po 500 lub 1000 zł i cierpliwie czekamy na nagrodę. Natomiast takie pomysły jak finansowanie studiów dzieci czy powiększenie własnej emerytury pozwalają nam na przyjęcie wieloletniego horyzontu inwestowania i włączenie agresywniejszych form pomnażania kapitału. Teoria zawsze wygląda świetnie na papierze, zwłaszcza kiedy już wstawimy konkretne liczby z procentami. Na przykład planujemy odkładać po 500 zł co miesiąc przez 25 lat na naszą prywatną emeryturę i wyliczyliśmy, że przy stopie zwrotu 4% rocznie powyżej inflacji uzbieramy na koniec ponad 250 tysięcy złotych, licząc w dzisiejszych pieniądzach. 4% rocznie powyżej inflacji to dość ambitne założenie i nie da się tyle wycisnąć operując wyłącznie na lokatach czy obligacjach. Trzeba zaryzykować, a najpopularniejszym i najtańszym sposobem jest giełda, czyli inwestowanie bezpośrednio w akcje przedsiębiorstw czy pośrednio poprzez fundusze inwestycyjne. I tu pojawiają się kolejne schody. Pominę teraz kwestię dokładnej budowy całego portfela. Na przykład popularny w USA model zakłada 60% akcji i ich odpowiedników oraz 40% bezpiecznych instrumentów typu lokaty bankowe i obligacje. To jest taki popularny model. Akcje i fundusze inwestycyjne pozwalają nam osiągnąć wyższą stopę zwrotu, natomiast lokaty i obligacje wygładzają zmienność wartości portfela. Ten portfel stanowi rzecz jasna tylko punkt wyjścia, ponieważ poszczególnych ludzi różni podejście do ryzyka, które najczęściej się zmienia wraz z wiekiem. Istotne jest jednak jeszcze coś, czego nie widać w naszym planie. Wspomniane wcześniej emocje. Inwestowanie to nieustanne zmaganie się chciwości i strachu, tak jak wspominał na początku Paweł. Zastanówmy się, czy sytuacja gospodarcza Polski i najlepszych przedsiębiorstw, w których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, aż tak dramatycznie się zmieniała, że w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, WIG wynosił nieco ponad 24 tysiące punktów. 3 lata później wzrósł do niemal 70 tysięcy punktów, kiedy osiągnął maksimum w lecie 2007 roku. Później znowu spadł do 20 tysięcy punktów na początku 2009 roku i znowu 2 lata później wrócił do 50 tysięcy punktów. Czy tak naprawdę zmieniały się perspektywy polskiej gospodarki i wyniki spółek? To są olbrzymie wahania i kryją się za nimi w dużej mierze właśnie emocje inwestorów. W tradycyjnych podręcznikach do ekonomii pisze się, że podejmujemy racjonalne decyzje ekonomiczne. Często tak bywa. Jednak popełniamy na tyle wiele błędów, że powstała dziedzina zajmująca się tym zagadnieniem zupełnie oddzielnie, czyli finanse behawioralne. W ten sposób ekonomia przestała ignorować psychologię. Inwestowanie łączy się z walką z samym sobą i naszymi słabościami, ponieważ mózg człowieka i nasze odruchy nie zdążyły się przystosować do gwałtownego rozwoju cywilizacji. Jeśli na sawannie wszyscy zaczynali uciekać, to nie należało się zastanawiać, czy ten kształt w trawie to ukrywający się lew, czy zupełnie niegroźne zwierzę. Trzeba było brać nogi za pas i uciekać razem z innymi. Pola genów myślicieli nie przetrwała do dzisiaj. Dlatego tak łatwo poddajemy się nastrojowi tłumu. Wolimy być jego częścią i w panice sprzedawać akcje lub kupować je w euforii, niż zastanawiać się nad tym, jaki to ma sens. Tak jest nam po prostu wygodniej. Tymczasem rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana i decyzji inwestycyjnych lepiej nie podejmować w pośpiechu. Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla, wyróżnia dwa rodzaje myślenia. Szybkie i wolne. To pierwsze pomoże nam intuicyjnie uniknąć wypadku drogowego, zanim zdążymy świadomie zareagować, jednak równocześnie przeszkadza nam na giełdzie. W jaki sposób? Na przykład kolega podpowiada nam, że znalazł wspaniałą spółkę i trzeba szybko kupować akcje, zanim cena nie wzrośnie. W takim przypadku lepiej dać sobie trochę czasu. Na przykład odłożyć decyzję do weekendu, kiedy będziemy mogli spółkę przeanalizować i racjonalnie spojrzeć na nieczynny rynek. Wracając do cynku kolegi. Jeśli nie jest on insiderem, skąd wiadomo, że jego rewelacji nie zawiera bieżąca cena akcji? Rynki są zarówno efektywne, jak i nieefektywne. Ten paradoks próbowała pokazać dwa lata temu kapituła Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w ekonomii. Wręczono ją zarówno zwolennikowi teorii efektywności rynku, czyli Eugene'owi Famie, jak też jej przeciwnikowi, Robertowi Shillerowi. O naszej skłonności do impulsywnych zakupów doskonale wiedzą też w supermarketach, gdzie przy kasie umieszcza się towary, których zapewne nie kupilibyśmy, gdyby nie oczekiwanie w kolejce. I tak jak w sklepie, pomaga nam bronić się przed tym zwyczajna lista zakupów, podobnie w inwestowaniu przydaje się plan działania, który zakłada, kiedy wchodzimy na rynek, za jaką kwotę i przy spełnieniu jakich warunków zamykamy transakcję. Jeśli przyłożymy się do tego zadania, problem impulsywnych decyzji nie powinien nas dotyczyć albo przynajmniej zostać mocno ograniczony. Poza tym polecam prowadzenie dziennika inwestora. Zapisujmy w nim wszystko, co było związane z daną transakcją, nie tylko same liczby, ale także towarzyszące im emocje i przemyślenia. Taki dziennik jest naprawdę kopalnią wiedzy do późniejszej analizy i wyeliminowania naszych błędów. Wreszcie automatyzujmy, co się da. Im mniej kombinujemy, tym lepiej. Jeśli zakładasz, że wpłacasz co miesiąc 500 zł do funduszu akcji przez najbliższe 5 lat, po prostu ustawiasz zlecenia w banku i niech się realizują. W przeciwnym razie zaczną targać tobą wątpliwości, które bardzo często oznaczają likwidację inwestycji w najgorszym możliwym momencie, czyli w trakcie dna wessy. A jak sobie radzić ze zmiennością? Nie ma idealnego lekarstwa. Na pewno pomagają zlecenia obronne, czyli tak zwane stop lossy oraz dywersyfikacja portfela. Rozważny inwestor nie decyduje się na 100% udział ryzykownych aktywów w portfelu. I dlatego korzysta też z lokat i obligacji, które pozwolą mu chronić kapitał. Na koniec pragnę wszystkim podziękować, że wytrwaliście do końca, bo temat nie był może najbardziej atrakcyjny akurat na tej konferencji, ale liczę, że chociaż jedno zdanie, jedna myśl wam się do czegoś przyda. Dziękuję bardzo.
środek.
No i ja miałem powiedzieć brawa Zbyszek, więc jeszcze raz, brawa Zbyszek. A co takie małe, to dziękuję za uwagę. Miałeś taką dużą uwagę, więc duża uwaga.
Uwaga była
być.
Duża, ale prelegent trochę się skupił za bardzo na sobie zamiast na słuchaczach.
Także. Nie ma to jak umniejszać swoją rolę. Brawo dla niego! To jeszcze nie uciekaj przez chwilę. Mamy jeszcze, tak patrząc na zegarek, te 10 minut, więc sobie pytanie, czy macie jakieś pytania do Zbyszka, bo ja na pewno jedno mam i od tego pozwolę sobie zacząć.
Właśnie, jak myślą.
Dobrze, że im to powiedziałeś. Zbyszku, to mówiłeś o tych pułapkach inwestycyjnych, ty wychodzi, nie wychodzi, a w twoim przypadku najlepsza i najgorsza inwestycja, to co do takiego?
Najlepsza i najgorsza inwestycja.
To może z tą najgorszą będzie łatwiej.
Tak, właśnie. Było ich tak dużo, że teraz się zastanawiam, która, więc... Ja myślę, że najgorsze inwestycje to zawsze były te, których dokonywałem pod wpływem impulsu, czyli wpadłem na jakiś genialny pomysł i od razu go realizowałem. No i to się kończyło dosyć poważnymi stratami.
Jak organizacja Finbloga na przykład?
No nie, ja myślałem tylko o rynkach finansowych.
A najlepsza?
A najlepszą inwestycją, to przyznam się, że była jednak poza rynkami finansowymi, tylko na rynku nieruchomości.
Myślałem, że w dzieci na przykład.
O.
Kupiłeś skamieniałość.
Złoty pociąg jest tam.
To ta nieruchomość, złoty pociąg. Dobrze, no to już wiemy w takim razie, co było najlepsze, co było najgorsze. Słuchajcie, teraz takie 5, no 7 nawet minut dla was. Czy ktoś ma pytanie do Zbyszka? Nie wszyscy naraz, czekajcie, nie wszyscy naraz. O, jest kolega. To
proszę,
mikrofon
proszę śmiało.
Zmierza w twoją stronę. Prośba o wstanie i pytanie.
Kiedy warto zaczynać z giełdą? Od jakiej sumy? No.
Tak ja może... myślę, że moi koledzy coś na ten temat też powiedzą, ale ode mnie jest taka rada, żeby zaczynać jak najszybciej, ale za bardzo małe kwoty. Czyli można zacząć nawet od 50-100 zł, które wpłacimy do funduszu inwestycyjnego, choćby po to, żeby zobaczyć, jak reagujemy na tą zmienność, którą dzisiaj pokazywałem. To jest świetna szkoła, znacznie lepsza niż czytanie tylko książek, które tutaj dzisiaj pokazałem. Tak?
Małe pieniądze i szybko. No dobrze. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do Zbyszka?
Nie, nie. To było, że na małych zobaczymy, jak reagujemy emocjonalnie.
Dziękuję za poprawkę. Czy jeszcze jakieś pytanie Zbyszka? O, jest pytanie z przodu, już daję mikrofon, słuchamy.
Ja chciałem zapytać się o ten dziennik inwestora, bo jakoś tak. trudno mi sobie go wyobrazić. Co ty tam zapisujesz?
Co to ma być?
Co tam jest w środku?
Właśnie, to ja mogę powiedzieć tak, zapisujemy dosłownie wszystko, co nam przychodzi do głowy w tym momencie, kiedy nasza transakcja została zamknięta.
A co, wkurzyłem się?
Tak, dokładnie to. Dokładnie to. Dlaczego? Bo później, jeżeli kolejny raz chcemy dokonać podobnej głupiej transakcji, to my już ją mamy zapisaną wcześniej, sobie łatwiej o niej przypomnimy. To właśnie po to jest. Do autoanalizy, tak.
Widzieliście, jak się Zbyszek obudził, jak zapytałeś o ten dziennik? Tak. Ty pamiętniki chyba też pisałeś.
No właśnie.
To bardzo pomaga. Dobra, jest jeszcze jedno pytanie. Przekazuję mikrofon.
Od czego zacząć? Gdzie, jeżeli są osoby, które nie mają wiedzy na temat inwestowania, bo na razie się skupiamy na części pierwszej, czyli budżet domowy, optymalizacja finansów domowych.
Dokładnie jest to pytanie przez nas, dokładnie bardzo dobrze jest zaadresowane to pytanie, ponieważ staraliśmy się w ubiegłym roku z Michałem na nie odpowiedzieć, prowadząc pierwszą edycję Elementarza Inwestora i gorąco zapraszam do dokładnej i wnikliwej lektury i słuchania podcastów. To jest bardzo dobry pomysł, naprawdę.
Dobrze, to już mamy. I jeszcze ostatnie pytanie. Mamy czas na jeszcze ostatnie pytanie. Tam daleko. Tu blisko już było. W takim razie to pytanie bliższe pójdzie w takim razie na część związaną z panelem, a my na razie musimy zagrać w Podaj Dalej z mikrofonem, więc...
Cześć, ja mam takie pytanie. Czy uważasz, że przeciętny taki Kowalski, który nie jest profesjonalistą na rynku akcji, czy jest rozsądne inwestowanie na giełdę?
Jest rozsądne, ale bez nadmiernych oczekiwań. To bardzo dużo pomoże.
Znaczy, pytam dlatego, bo jakby nasza wiedza idzie tak. Jak jest kompletny ignorant, to mu się wydaje, że dużo wie. Przychodzi taki moment, że już jakby bardzo, bardzo dużo wie, wie ile nie wie, prawda? W tym momencie sobie zdaje sprawę człowiek, że to jednak jest duże ryzyko. I dopiero profesjonaliści potrafią jakby tą swoją wiedzę wykorzystać. Czy mi się wydaje, ja akurat mam bardzo, bardzo dobre wykształcenie do gry na giełdzie. Robiłem oficjalne prognozy makroekonomiczne Narodowego Banku
Polskiego.
Ale to
nie ma związku z inwestowaniem.
I widziałem bardzo, nie, ja po prostu, ja wiem.
Ale znaczy, widziałem... Nie ma tak dużego związku z inwestowaniem, jak się sądzi. Przepraszam, że przerywam.
Nie, pytam, bo ja po prostu widziałem na własne oczy przypadki wielu moich kolegów, którzy tak troszkę sobie pogrywali na giełdzie, byli takimi półprofesjonalistami i generalnie wszystkim się to niezbyt dobrze pokończyło. I teraz się zastanawiam, czy ludzie, którzy mają jeszcze mniej doświadczenia, czy są w stanie mieć jakąś przewagę rynkową.
Ja myślę, że nie warto walczyć o przewagę rynkową za wszelką cenę, tylko można zacząć od kupowania rynku. Czyli ja dlatego wspominałem dzisiaj o ETF-ach. I to jak wspominał w tym moim krótkim wystąpieniu John C. Bogle, większość ludzi i tak ma problem nawet z wyrównaniem do tego rynku, ponieważ non-stop handluje, kupuje, sprzedaje i niestety w niewłaściwych momentach, bo strategia nie zakłada długoterminowego przetrzymywania tych instrumentów.
Dobrze. Minęło 10 minut pytań. Moi drodzy, serdecznie podziękujemy Zbyszkowi.
Dziękuję bardzo.